Bardzo bym chciał stać przed wami na scenie i widzieć kilka setek znajomych twarzy. Teraz tak dziwnie, trochę w studio, myślę, że no, będzie tak bardziej wykładowo, a nie bardziej tak jak zwykle, kiedy mieliśmy ze sobą wspaniałą łączność, przeżywaliśmy te same emocje, te same treści. Ja dzisiaj postaram się zrobić taki, można powiedzieć, spis treści tego, co się dzieje, taki zarys, a poszczególni prelegenci będą wypełniać poszczególne rozdziały tej geopolitycznej książki, która przed nami się dzisiaj otwiera. Swój ten wprowadzający wykład oparłem na 5 punktach. Pierwszy to ciekawostka. Ci z was, którzy czytali czy widzieli film o Wiktorze Suworowie, Akwarium, to pamiętają jego zdziwienie, kiedy w latach 70. pojawił się jako agent GRU na Zachodzie. Czyli zdziwienie Suworowa. Czym był tak zdziwiony? Co go zaskoczyło? Dalej, drugi punkt, zmiana społeczeństwa i zanik różnic ekonomicznych. Trzeci punkt, sprecyzowany atak. Czwarty, nasze wolności na celowniku. No i piąty, obrona. Jak podkreśliłem, to jest tylko spis treści. Trzeba by napisać książkę na każdy z tych punktów. Moglibyśmy długo dyskutować i mam nadzieję, że będziemy to rozwijać w naszych programach codziennych każdego dnia powszedniego o 13:00. Wiktor Suworow, agent wyszkolony przez GRU, żeby niszczyć naszą wolność na Zachodzie, w pewnym momencie swojej kariery zbiegł na Zachód. Ale kiedy w połowie lat 70. przybył do Europy, do Szwajcarii, do Austrii, to nie mógł uwierzyć własnym oczom. Był szkolony do tego, co się dzieje na Zachodzie, ale ten świat wolności, ten świat swobody, jaki tu zobaczył, pomyślał, wow, jak łatwo ich infiltrować, jak łatwo mi tu działać, nikt mnie nie kontroluje, wszystko mi wolno. Przypominamy, że on przyjechał ze Związku Sowieckiego, nie wiedział praktycznie, nie przeżył na własnej skórze nigdy w życiu wolności. Myślał, to my ten świat bardzo łatwo podbijemy, bo on jest bezbronny, ale po kilku latach życia na Zachodzie wybrał jednak Zachód. Dlaczego tak się działo? Można powiedzieć, że kiedyś to każdy z bloku wschodniego, ja też to osobiście przeżyłem dopiero w 86 roku, kiedy po raz pierwszy pozwolono mi wyjechać za żelazną kurtynę. To był świat biedy, systemu sowieckiego i kontrast świata zasobnego, bogatego, sytego. Ale to nie tylko to. My mieliśmy tutaj szarzyznę, świat taki bezpłciowy, pogrążony w jakimś takiej beznadziei. A tam pojawiał się świat kolorowy, świat nadziei, świat szans. Nic dziwnego, że nawet agenci GRU uciekali do tego świata wolności. Ale minęło prawie 50 lat od tamtych czasów i wyhodowaliśmy chińskiego smoka o ogromnym potencjale ekonomicznym. I dzisiaj już te różnice ekonomiczne, jeśli ktoś pojedzie do jakiegoś wielkiego chińskiego miasta, nie na wieś, gdzie tam za miskę ryżu, ale do jakiegoś wielkiego chińskiego miasta, albo mieszkańcy chińskich wielkich miast, kiedy przyjadą na Zachód, już nie widzą tej różnicy. A do tego zmieniło się nasze podejście do wolności. Prawdą jest, że nigdy wolność nie cieszyła się wielkim, można powiedzieć, uznaniem. To znaczy tylko niewielka część nawet zachodnich chrześcijańskich społeczeństw była gotowa nadstawiać karku za wolność. Wiemy to z polskiej perspektywy, ale podam dane amerykańskie. Gdy koloniści amerykańscy stanęli do walki, to przeciwko Imperium Brytyjskiego zaangażowało się ich w tę walkę tylko 3%. A zdaje się, niewiele ponad 20 ich popierało. Jak myślicie, od tamtych czasów ten procent wzrósł czy zmalał? Ja myślę, że zmalał, że ze względu na niszczenie, na systemowe niszczenie życia duchowego cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji Zachodu, procent ludzi kochających wolność zmalał. Podsumowując, mamy taki oto obraz sytuacji. Mamy bogatych, kuszących dobrobytem chińskich komunistów, którzy chcą zabrać nam wolność za przysłowiową miskę soczewicy, czyli jakieś ułudy bogactwa. A przeciwko temu mamy coraz biedniejszy Zachód i ludzi oderwanych od korzeni, oderwanych od życia duchowego, którzy przestają wolność cenić. Jak myślicie, jeśli nic się nie wydarzy, jaki będzie wynik tego zestawienia? Ja nie mam wątpliwości. A teraz pokażę wam fragment z Biblii. Myślicie może, że będę mówił o jakichś duchowych sprawach? Nie. Będę mówił o szpiegach. Będę mówił o szpiegach, którzy przyszli wyszpiegować naszą wolność. Apostoł Paweł tak opisuje to w drugim rozdziale listu do Galacjan, 4 werset. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Zobaczcie, już wtedy były przeróżne komórki szpiegowskie, działania operacyjne, fałszywi bracia, czyli subwersja i cel podbić w niewolę, podbić nas w niewolę. Warto pamiętać, że komuniści bardzo precyzyjnie obserwują wolne społeczeństwa. Nie są głupi, są arcyinteligentni. Tylko tyle, że zepsuci moralnie służą złu. Dlatego oni obserwowali bacznie naszą cywilizację. Patrzyli na te wolności, patrzyli na wspaniałości i myśleli, jak wykorzystać je, żeby nas pokonać. Stąd te ataki, z którymi teraz się mierzymy, to są ataki bardzo precyzyjnie zaplanowane. Są to ataki, które mają sprawić, byśmy sami siebie zniszczyli, byśmy sami odebrali nasze atuty, czyli naszą wolność i nasze kulturowe dziedzictwo. Jakie wolności zostały wzięte na celownik przy pierwszym ataku, czyli ataku wirusem KPH, CCP virus? No, wolność podróżowania, wolność zgromadzeń, autonomia kościołów, czyli rozdzielenie państwa od kościoła, bo to jest zdobycz właśnie wolnej Republiki Amerykanów. Wolność od kontroli rządu, wolność słowa. Może jeszcze kilka wolności można by dodać. Jak wirus KPH zaatakował te wolności? Zobaczmy najpierw fragment przemówienia Donalda Trumpa, który kilka dni temu praktycznie nasza telewizja jako jedyna w Polsce dała pełną wersję tego piątkowego z zeszłego tygodnia przemówienia prezydenta Ameryki.
Dlaczego Chiny odcięły zakażonych ludzi w Wuhan od wszystkich innych części Chin? Nie rozprzestrzeniło się to nigdzie indziej, ani do Pekinu, ani nigdzie indziej, ale pozwolili im swobodnie podróżować po całym świecie, w tym do Europy i Stanów Zjednoczonych. Śmierć i zniszczenie spowodowane tym są niepoliczalne. Musimy poznać odpowiedzi, nie tylko my, ale i reszta świata.
Prawie 400 tysięcy Polaków obejrzało to, co ukryła reżimowa, rządowa przecież, rzekomo wspierająca Zachód, telewizja publiczna. A telewizja Idź Pod Prąd, bardzo szybko, bo już w sobotę w południe mieliście to gotowe. I tak jak powiedziałem, już niebawem pewnie z 500 000 Polaków obejrzy ten materiał. Co ciekawe, o tym chińskim ataku powiedział też jeden z lewicowych, czy związanych, powiedzmy, z tym środowiskiem lewicowym, polskich polityków, marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Tak się zapędził w jednym z programów takich na żywo, że mówi do prowadzącej: a wie pani, na czym polegał wybuch epidemii we Włoszech? Wokół Mediolanu jest mały Wuhan. Populacja chińska, która tam mieszka, pochodzi z Wuhan. Pojechali na chiński Nowy Rok 25 stycznia i masowo wrócili, przywożąc koronawirusa. To są słowa jednego z czołowych polskich polityków opozycyjnych. Zobaczcie, powiedziane już 10 marca, czyli dwa miesiące temu, ponad trzy miesiące temu już można powiedzieć. Także cały świat wie, że został zaatakowany, ale cały świat udawał, że tego ataku nie ma. To my, poza Stanami Zjednoczonymi, zorganizowaliśmy petycję. Będziemy o niej jeszcze więcej mówić. Wielki sukces, ponad 100 tysięcy w 3 tygodnie, żeby właśnie uczynić Chiny odpowiedzialne za tę agresję bronią biologiczną. Społeczeństwa Zachodu, zaatakowane w ten sposób, stanęły przed dramatycznym wyborem. Albo ograniczyć te wolności, które wymieniłem na początku, albo pozwolić na śmierć milionów ludzi, paraliż służby zdrowia, a zapewne później paraliż całych państw, całych organizmów państwowych. Właściwą reakcją na ten atak biologiczny komunistów było silne, ale bardzo krótkie i w większości dobrowolne ograniczenie naszych wolności, by w zarodku zdusić epidemię. Zrobiły to jednak tylko nieliczne państwa Zachodu. Miała tu wpływ agentura chińska, która, korzystając z wolności słowa funkcjonującej na Zachodzie, zdezorientowała ogromny procent ludzi w sprawie COVID-19 oraz w sprawie planów chińskich komunistów. Rezultat? Widzimy na własne oczy. Pandemia przeszła w fazę długotrwałą, pełzającą, a rządy wykorzystują ją do stałego ograniczania swobód obywatelskich i zwiększania kontroli nad obywatelami na wzór chiński, często korzystając bezpośrednio ze zdobyczy chińskich komunistów. Na to zaraz potem nałożył się drugi atak, czyli podpalenie Ameryki, które jeszcze teraz niestety oglądamy. Jakie tu wolności szczególnie zostały zaatakowane? Wolność pokojowych zgromadzeń, wolność działalności politycznej, równość wszystkich, bez względu na rasę, czy kolor skóry, czy wykształcenie, urodzenie, płeć, równość wszystkich wobec prawa. Zostało też zaatakowane prawo do dziedziczenia, do naszego dziedzictwa historycznego. Przecież wrzucanie do jeziora pomników Kolumba czy prezydenta Skonfederowanych Stanów, co właśnie niedawno stało się w Richmond, to jest właśnie zabranie nam prawa do naszego dziedzictwa historycznego. Zabrano też, czy atakuje się, prawo rządu i policji do ochrony życia i własności obywateli. W tym mieście, gdzie się rozpoczęły te rozruchy, w Minneapolis, jest wręcz projekt, czy nawet już postanowienie, żeby zlikwidować policję. Ten atak, w przeciwieństwie do ataku wirusem Komunistycznej Partii Chin, wymagał już zaangażowania nie tylko tej opcji propagandowej, głównie w mediach społecznościowych, ale też i fizycznej agentury. Wymagał posiadania na naszym terenie bardzo dużej ilości przeszkolonych agentów. O tym powiedział również prezydent Trump, mówiąc: Stany Zjednoczone Ameryki uznają Antifę za organizację terrorystyczną. To wreszcie zostało jasno powiedziane. Ale trzeba spojrzeć szerzej. Jakie wrogie siły są po naszej stronie? Oczywiście te bojówki terrorystyczne, głównie lewackie, ale zaraz potem jest zrewoltowana, oderwana od historii i kultury młodzież, zindoktrynowana w marksistowskich szkołach średnich czy tak samo zideologizowanych uniwersytetach. Zaraz dalej jest ogromny, coraz większy w wielkich miastach Ameryki roszczeniowy, socjalny elektorat żyjący tylko z zasiłków, w którym wykształciła się, jak mówią psychologowie, tak zwana bezradność wyuczona. Oni już mogą żyć tylko z coraz to nowych żądań skierowanych w stosunku do państwa czy samorządu miejskiego, a absolutnie nie umieją już sami zatroszczyć się o swoje życie. No i chyba najohydniejsza grupa, czyli zidiociali, rozumiem to idiotyzm nie w sensie jakichś braków intelektualnych, mózgowych, ale tak jak rozumieli to starożytni Grecy, czyli absolutne pogubienie się w sprawach wspólnych, w sprawach polis, czyli w polityce i wartościach społecznych. To jest zidiociała albo agenturalnie już przekupiona grupa dziennikarzy, polityków, duchownych, tak, także księży, pastorów, rabinów i przede wszystkim autorytetów akademickich i przedstawicieli kultury, która w większości jest zlewaczała. Jakie są skutki tego podpalenia Ameryki? Podkopanie zaufania do republikańskiego państwa. Chaos. To już się dzieje, to już obywatele zaczynają tworzyć własne milicje, zaczynają sami bronić, organizować się, by bronić swoich domów. Czyli państwo, republikańskie państwo, chluba Zachodu, przestaje funkcjonować. Dalej wzrost napięć i antagonizmów wewnętrznych. Konieczność nawet wyprowadzenia wojska na ulicę. Zachowanie społeczne, zaufanie społeczne było zawsze siłą państw Zachodu, bo to właśnie umiejąc grupowo działać, organizowaliśmy te wielkie dokonania przeszłości. Praca zespołowa, to wszystko zostaje roztrzaskane na naszych oczach. Dwugłowa władza państwowa. Już dzisiaj demokraci amerykańscy, próbując się przypodobać tym bojówkom czy temu trendowi lewackiemu, chcą, żeby nawet z centrum Ameryki zabrać pomniki czy popiersia bohaterów amerykańskich. Czyli robią to samo, co robi tłum wyrzucający do jeziora czy obcinający głowę pomnikowi Kolumba. Czyli mamy już dwuwładzę, taką jedna część sceny politycznej absolutnie wyrzeka się swojej kultury i staje przeciwko Ameryce. Ameryka jest przecież na czele wolnego świata. Upadek Ameryki oznacza upadek naszego świata. Dalej, kolejny skutek, upodobnienie funkcjonowania zachodnich społeczeństw, szczególnie wielkich aglomeracji miejskich, do komunistycznych tworów. Pojawiła się godzina policyjna w stolicy Ameryki. To właśnie osiągnęli chińscy komuniści. Podsumowując, komuniści podstępnie wykorzystali zdobycze cywilizacji chrześcijańskiej, czyli republikę z wolnościami osobistymi, z wolnościami obywatelskimi, by nas zaatakować od zewnątrz, tu wirus KPH, i od wewnątrz te bojówki, które podpalają dziś Amerykę, ale już i nie tylko, bo i Australia. W Polsce, w Warszawie zdemolowano pomnik Tadeusza Kościuszki. To się dzieje na naszych oczach. Bez zdecydowanej reakcji nastąpi rychły koniec chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu. Co jeszcze więc możemy zrobić? Jaka obrona? To już zaczął robić prezydent Trump na poziomie politycznym, czyli szybkie doprowadzenie do izolacji politycznej i gospodarczej imperium zła, aż do upadku komunistycznej partii Chin. To jest pierwszy punkt na płaszczyźnie politycznej. Drugi, przywrócenie ścisłej kontroli granic. To Bóg dał nam granice, a lewacy mówią, że granice są niepotrzebne. No to kto ma rację? Teraz to widzimy jasno. Szczególnie ta kontrola powinna dotyczyć obywateli, albo raczej poddanych państw, totalitarnych czy podejrzanych o wspieranie imperium zła. W tym też mieści się zatrzymanie sztucznie wymuszanej migracji ludów. Kolejna rzecz to likwidacja państwowego systemu edukacji, bo to on wytwarza właśnie to zaplecze dla lewackich bojówek, które na czele takiego odmóżdżonego tłumu zrewoltowanego młodych ludzi mogą obalać naszą cywilizację bezkarnie praktycznie. Kolejny punkt jest bardzo trudny, nazwałem go tak. Czym różni się wróg wewnętrzny od wroga zewnętrznego? Kiedy mamy wojnę i wróg jest na zewnątrz, no to albo go nie wpuszczamy, odganiamy go, strzelamy do niego, no różne takie rzeczy robimy. Ale kiedy ten sam człowiek, i tu przypominam Suworowa, który przybył na zachód, przechodzi granicę, zostaje obdarzony wszelkimi prawami przynależnymi obywatelom republiki. Trzeba coś z tym zrobić. Nie mam dobrego pomysłu, to jest zadanie dla polityków, żeby opracować system, jak nasze wolności nie mają służyć Antifie czy komunistycznej agenturze, tylko obywatelom, którzy kochają Boga, wolność i chcą służyć swojemu państwu. To jest pytanie, na które niełatwo w dzisiejszych czasach znaleźć odpowiedź. Ostatni punkt, bez którego myślę, że wszystkie te powyższe będą tylko krótkotrwałym zatrzymaniem naporu barbarzyńców, bo mury na długo nie pomogą. Każde w końcu zostaną sforsowane. To dopiero mur serc ludzkich jak stanie. To jest rzecz nie do zatrzymania. Dlatego musimy powrócić do duchowych fundamentów naszej cywilizacji. Powiedziałem kiedyś, dlaczego Konstytucja Stanów Zjednoczonych jest tak cienka. Kilka kartek papieru. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Biblia, która za nią stoi, jest gruba. To nawet ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych powiedzieli. Nasza konstytucja jest dla ludzi moralnych, którzy cnoty swojego życia wyprowadzają z Biblii. Jeśli oderwie się od chrześcijańskich biblijnych fundamentów ludzi Ameryki, konstytucja sama już nie pomoże. Dlatego zacytuję wam jeszcze raz na koniec fragment Biblii. Ten sam, o którym już mówiłem, apostoł Paweł, list do Galacjan, 2 rozdział. Ale po 4 wersecie, który już czytałem i za chwilę przeczytam, jest 5. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy pokryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę, a którym ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy, aby prawda Ewangelii u was się utrzymała. To zawsze było zadanie chrześcijan. Stać przy straży prawdy, stać na straży wolności. Nie może ciebie i mnie zabraknąć w tym szańcu. Tak nam dopomóż Bóg.